Szanowni Państwo, minęła godzina 17, zatem otwieram obrady sesji Rady Miejskiej. Witam bardzo serdecznie wszystkie panie radne, wszystkich panów radnych. Witam również na dzisiejszej sesji pana skarbnika miasta. Witam panią sekretarz miasta. Witam pana kierownika Maksyma Kulby, wszystkich kierowników jednostek samorządowych. Bardzo serdecznie witam również panią radną powiatową obecną na dzisiejszej sesji. Witam panią mecenas, witam biuro obsługi rady. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych mieszkańców na dzisiejszą sesję. I chcę również powitać na dzisiejszej sesji przedstawicieli firmy PERM S.A. z siedzibą w Płocku. Państwo w punkcie kolejnym naszej sesji będą prezentować i opowiadać o inwestycji, która będzie przebiegała przez nasze miasto. Szanowni Państwo, na 15 radnych dzisiaj wszyscy obecni, co bardzo cieszy. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Nie mam żadnych spóźnień również dzisiaj, ani usprawiedliwień. Także myślę, że do końca w takim składzie, Szanowni Państwo, będziemy pracować. Na dzisiejszej sesji nieobecny jest Pan Burmistrz. Udział w konferencji naukowej na temat nowoczesnej metody zarządzania przedsiębiorstwem, miastem i regionem organizowana konferencja przez Politechnikę Śląską. Pan Burmistrz dwa dni uczestniczy w konferencji, dzisiaj i jutro, reprezentując nasze miasto. Szanowni Państwo, wraz z materiałami otrzymaliście porządek dzisiejszych obrad. Bardzo Państwa proszę o pewną zmianę i zatwierdzenie tej zmiany w porządku dzisiejszych obrad. Otóż w punkcie 4 sesji mamy prezentację przebiegu rurociągu paliwowego Boronów Trzebinia, uzasadnienie projektu uchwały o przystąpieniu do zmiany planów miejscowych. I tam, Szanowni Państwo, jak sobie przypominacie z wspólnych komisji, dyskutowaliśmy, mamy do podjęcia uchwałę w tej sprawie, dlatego bardzo bym prosiła Państwa, aby w tym punkcie po prezentacji naszych gości podjąć uchwałę, zagłosować, aby wyrazić nasze stanowisko. Goście, myślę, Szanowni Państwo, że przybyli goście zapewne chcą poznać Państwa stanowisko i bardzo Państwa proszę, aby właśnie w tym punkcie 4 również podjąć uchwałę. Pan radny Tomczyk, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja zgłaszam wniosek formalny przeciwny do Pani wniosku. Na poniedziałkowej Komisji Budżetowej informowałem, że moim zdaniem i Klubu Radnych Niezależnych celowe byłoby przed podjęciem tak ważnej uchwały o zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pracy rurociągu paliwowego Boronów Trzebinia, wypadałoby się nad przebiegiem tej trasy, żeby radni się zastanowili. Myślę, że bezpośrednio po prezentacji tego czasu będzie zbyt mało. No, to trzeba taką uchwałę mocno przemyśleć. Ja nie twierdzę, że ta trasa jest zła. Ja po prostu chciałbym podjąć racjonalną decyzję i w związku z tym wnoszę, aby tą uchwałę podjąć z miesięcznym opóźnieniem, czyli w miesiącu czerwcu. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja tylko Państwu przypominam, że my nie podejmujemy tutaj żadnych decyzji. Jeżeli przyjmiemy uchwałę, cała dokumentacja, Szanowni Państwo, będzie wyłożona, będzie możliwość konsultacji i składania wniosków dopiero. Ja Państwu przypominam o tym. Czy wniosek formalny Pana Radnego? Przegłosujemy, Szanowni Państwo, bardzo proszę, wniosek formalny. O, rozumiem, że Pan jest podejmowaniu uchwały, czy wprowadzeniu zmiany. Panie Radny, proszę potwierdzić.
Tak, Pani Przewodnicząca, ja jestem przeciwny wprowadzeniu zmiany do punktu 4, tej, którą Pani zaproponowała, czyli podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planów miejscowych. Proponuję, aby tą uchwałę podjąć z miesięcznym opóźnieniem, czyli w miesiącu czerwcu.
Jeśli można, Panie Przewodnicząca, ja może zwrócę się jeszcze do Pani Sekretarz i Pani Mecenas, ale wydaje mi się, że wniosek radnego Tomczyka o odroczenie głosowania nad dzisiejszą uchwałą dotyczącą rurociągu jest wnioskiem formalnym dalej idącym, dlatego też w tym momencie wydaje mi się, że najpierw powinniśmy przegłosować wniosek o samo odroczenie głosowania nad uchwałą, prawda? A później ewentualnie w przypadku odrzucenia tego wniosku formalnego o odroczenie głosowania uchwały dotyczącej rurociągu powinniśmy zagłosować nad zmianą porządku obrad w takim kształcie, jaki został
zaproponowany. Tak powinno.
Dlatego też w tym miejscu myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy zagłosować nad wnioskiem radnego Tomczyka. Ja jestem przeciw złożonemu wnioskowi formalnemu, dlatego też jako zgodnie ze statutem pozwolę sobie wyrazić głos przeciwu. Uważam, że ten wniosek jest przedwczesny. Jeszcze w tym momencie nie poznaliśmy argumentacji zaproszonych gości, więc wydaje mi się bezcelowe już w tym momencie głosowanie za odroczeniem z uwagi na to, że być może część radnych nie zrozumie zaprezentowanej przez Państwa prezentacji. Dlatego też jestem za oddaleniem tego wniosku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Panie Wiceprzewodniczący. Czy możemy zagłosować? Mamy jasność, Szanowni Państwo, za wnioskiem formalnym? Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 9 głosach przeciwnych, 4 głosach za. Wniosek formalny. Wniosek formalny odrzucony. Szanowni Państwo, w tym momencie bardzo proszę o zagłosowanie nad zmianą w dzisiejszym porządku obrad, tą, którą Państwu zaproponowałam. Bardzo Państwa proszę, kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciwny. Głosowanie zakończono. Przy 11 głosach za, 4 przeciwnych. Wniosek przyjęty. Dziękuję Państwu bardzo. I teraz bardzo proszę o zatwierdzenie porządku dzisiejszych obrad przez zagłosowanie ze zmianą wprowadzoną. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianą? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 13 głosach za. Porządek dzisiejszych obrad przyjęty. Bardzo Państwu dziękuję. Kolejnym punktem naszych obrad jest powołanie komisji uchwał i wniosków i bardzo proszę szanownych radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji.
Wysoka Rado, tradycyjnie już zgłaszam kandydaturę pana radnego Michała Malinowskiego.
Czy pan radny Malinowski wyraża zgodę?
Tak, wyrażam zgodę.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Herej.
Zgłaszam kandydata Marianę Miśko.
Czy pan radny Jędrusik wyraża zgodę w pracy w komisji uchwał i wniosków?
Tak, wyrażam zgodę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, proponuję zamknięcie listy kandydatów, chyba że sobie życzycie Państwo jeszcze trzecią osobę. Jeżeli nie ma takich życzeń, to bardzo proszę o zagłosowanie nad składem dzisiejszej komisji uchwał i wniosków. Kto z Państwa radnych jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 15 głosach jednomyślnie mamy ustalone komisję uchwał i wniosków pracującą na dzisiejszym sesji. Dziękuję panu i zapraszam do rady. Szanowni Państwo, czwartym punktem naszych obrad jest prezentacja przebiegu rurociągu paliwowego Boronu Trzebinia. Uzasadnienie projektu uchwały o przystąpienie do zmiany planów miejscowych i podjęcie uchwały. Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji mamy gości, przedstawicieli firmy CERN SA. Ja za chwileczkę Państwu udzielę głosu. Państwo opowiedzą nam o inwestycji szerzej. Natomiast pan projektant, tak? Państwo dojadą za chwileczkę do nas, dołączą, Szanowni Państwo, z całą prezentacją, ponieważ jadą z Warszawy. No i po prostu, Szanowni Państwo, wiecie, jak to jest na drogach, więc utknęli gdzieś w korku, prosili, aby poczekać. Myślę, że tutaj Państwo na tyle mają różnych informacji, a Państwo radni pytania, że myślę, że tutaj spokojnie chyba się uda. Mamy, tak?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy Panią serdecznie. Właśnie mówiłam o spóźnieniu, ale widzę, że Pani się już nas zaszczyciła swoją obecnością, także zapraszamy. A ja, Szanowni Państwo, przekazuję głos przedstawicielom firmy Pani Hanna Prześniewska, Pan Marek Gruszczyński i Pan Jacek Markowski. Oddaję Państwu głos. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie na tę radę. Mam nadzieję, że przedstawimy informacje tak, że będziecie Państwo mieli jasność co do tej inwestycji. Ja pokrótce może powiem, może nie wszyscy wiedzą, co to jest PERT. Historia założenia firmy sięga lat 60. Założona została jako przedsiębiorstwo eksploatacji rurociągów naftowych Przyjaźń do obsługi rurociągu naftowego od granicy wschodniej do granicy zachodniej. Później nastąpił rozwój firmy. W latach 70. został pobudowany jeszcze dodatkowy rurociąg z portu północnego w Gdańsku, mający na celu obsługę przyjęcia ropy naftowej z tankowców wpływających na Bałtyk i przesuwanie tej ropy zarówno do rafinerii w Gdańsku, jak i do rafinerii w Płocku. Kolejne lata to też początek lat 70., gdzie pojawił się nowy produkt, to znaczy przesył paliw. I tak się rozwijaliśmy. Co to jest? Węgiel generalnie jest 100% spółką Skarbu Państwa i jest liderem w logistyce ropy naftowej i paliw. Co pod tym pojęciem logistyka się mieści? To jest przesył ropy naftowej z Rosji do rafinerii w Płocku, do rafinerii w Gdańsku oraz rafinerii niemieckich oraz magazynowanie ropy naftowej. Mamy potężne bazy magazynowe na granicy wschodniej, w Płocku, w Gdańsku, a w ostatnich latach jeszcze mamy dodatkową bazę stricte w porcie północnym Gdańsku, gdzie magazynujemy ropę tankowców, która może być zarówno użytkowana dla naszych rafinerii, jak i też przesyłana dla innych rafinerii na terenie Bałtyku. Mamy również w roku obecnym połączyliśmy się z operatorem logistycznym paliw płynnych i w naszej działalności pojawiło się również magazynowanie paliw. To są dawne bazy CPN-u albo naftobazy rozrzucone po całej Polsce. Rurociągi paliwowe, które tutaj chyba są Państwo najbardziej zainteresowani, eksploatujemy, jak już powiedziałem, od lat 70. to były lata 70., później kolejne lata 80., to były dobre lata 90. Mamy takie trzy główne nitki rurociągów, które wychodzą z PKN Orlen z paliwami. Pierwsza nitka to jest właśnie nitka, która obsługuje jakby aglomerację warszawską, czyli jest do baz paliw zlokalizowanych w okolicach Warszawy. Druga nitka to jest ta najbardziej, to jest nasze nadwodnictwo. Druga nitka, która jest tu też bardzo ważna, czyli jest nitka z PKN Orlen do Boronowa. Jest nadzieją na przedłużenie do Szczecin. I trzecia nitka, która leci też z takiego specjalnego Borlem do Nowej Wsi pod Bydgoszczą, a następnie stamtąd do Rejowca, kolejnym bardzo pod Poznaniem. No tutaj tylko reprezentujemy piąte chemiczne perne SA, które jest odpowiedzialne za inwestycje 3 i rurociąg Borlem w 3 dnia. Przedstawię pani Hanna Strzeszczyńska, kierownik tego projektu, i pan Jacek Markowski, koordynator zespołu uzgodnień gruntu. I teraz może przekażę głos koleżance, która opowie troszeczkę więcej o tej inwestycji, czyli rurociągu Borlem w 3 dnia, która jest tutaj bardzo interesuje.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Zacznę może tylko tak na wstępie, później przekażę głos przedstawicielom również naszym firmy zewnętrznej, która z której ma za zadanie zmiany miejscowych planów przebiegu planowanego przez nas rurociągu. Rurociąg z Boronowa do Trzebini to odcinek około 93,5 km, w przebiegu 11 gmin, jedną z tych gmin jest państwo również gmina. Rurociąg, jak już powiedział mój przedmówca, ma na celu połączenie wybudowanego w latach wcześniejszych rurociągu z Płocka, najpierw do Poruszek, później z Poruszek do Boronowa. W tej chwili ta baza w Boronowie, baza dawnego RPP, jest dzisiaj już bazą pernowską naszą i zapotrzebowanie ze strony PKN Orlen poprzez takie badanie rynku, które pozwoliło, że jest dość duże zapotrzebowanie i niedoinwestowanie na południu Polski, jeśli chodzi o produkty paliwowe, zobligowało nas do podjęcia decyzji na wspólnie po zawarciu porozumienia z PKN Orlen do przedłużenia, aby jakby dowartościować, dopełnić ten rynek tu w południowej części kraju. 11 gmin. Rurociąg to rura o średnicy 250 mm, czyli 25 cm. Zabezpieczona z logistyką towarzyszącą, która powoduje, że jest to taka infrastruktura z dużym stopniem, czy z dużym bezpieczna, zabezpieczana poprzez dodatkową ochronę katodową, linię światłowodową. Na tym rurociągu budowane są również stacje zasób, które jak gdyby pozwalają nam na pełną kontrolę wstrzymywania lub zatrzymywania tłoczenia w przypadku takich czy innych konieczności, to znaczy wynikających z produktów zapotrzebowania tłoczenia. Naszym celem jest przesył tej ropy do bazy, do rafinerii, która jest lokalizowana na terenie Trzebini. Ale może teraz poprosiłabym o prezentację, będzie może łatwiej.
Dobrze, jesteśmy gotowi z prezentacją, tak? To oddaję panu głos, proszę.
Dzień dobry, Aleksandra Śnieżka, jestem urbanistą, więc może bardziej te kwestie związane z planowaniem przestrzennym będę chciała poruszyć. Tutaj państwo widzicie na slajdzie te cele, o których tutaj mówili państwo przedstawiciele Pernu. Jak państwo widzicie, ten termin jest planowany realizacji inwestycji 2021 rok i to jest termin zrealizowania inwestycji, grudzień 2021, a nie zakończenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Może taki następny. No to głównie na inwestorem pozostaje Pernu. Arkadiusz jest konsultantem, tutaj mamy podwykonawców, studio plan i Redemsa. Historia realizacji, czy tam prac nad tą inwestycją jest dość długa, to sięga lat 90. Pierwszy raz pojawiło się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego i małopolskiego w 2004 roku. W nowej edycji planu zagospodarowania przestrzennego dla województwa śląskiego też jest i też jest wskazane do realizacji w tym przebiegu, który w tej chwili jest wskazany w projekcie uchwały przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu. Tutaj państwo widzicie, jak wygląda przebieg rurociągu od Boronowa, który jest tam w północnej części, do Trzebini południowej części. Na terenie Sławkowa, miasta Sławków, to w tej chwili są 4 km 188 metrów. W tym przebiegu ostrym w tej chwili, o którym w tej chwili jest przedmiotem tej uchwały. Tutaj już Państwo mówili, jaka jest to inwestycja, to jest jakoś rurociąg przesyłowy. Szerokość przy średnicy 250 mm, czyli 25 cm, to jest 12 metrów po 6 metrów od osi w każdą stronę i przykrycie to jest 1 metr. Jak tutaj Państwo widzicie, przekrój przez taki typowy wykop dla tego rurociągu to jest 1 metr. Od powierzchni gruntu znajduje się zawierzchnia, ściana rurociągu, oczywiście podsypka i teren nad rurociągiem, za wyjątkiem takiego użytkowania zalesień leśnego będzie można dalej użytkować jako teren rolniczy, natomiast w tym strefie po 6 metrów pod osi ograniczona jest możliwość realizacji zabudowy, no fundamentowania, żeby nie uszkodzić tego rurociągu. Jak Państwo widzicie, rurociąg to nie jest tylko rura stalowa, ale znajduje się też szereg powłok, które zabezpieczają rurociąg przed korozją i przed jakimiś takimi zdarzeniami losowymi. No, korzyści to już rozumiem, że Państwo wiecie, że to, co w tej chwili jest transportowane transportem naziemnym, czyli kolejowym i samochodowym, to przyjeżdża w tej chwili przez Państwa gminę, będzie transportowane rurociągiem podziemnym. Oczywiście jest bardziej ekonomiczne, natomiast też z drugiej strony ma wpływ, oprócz tego, że zwiększa bezpieczeństwo, to jeszcze no, oczywiście nie generuje tej emisji do powietrza związanej z transportem czy drogowym, czy kolejowym. Wstępnie szacowane korzyści dla budżetu gminy związane z realizacją tej inwestycji to jest około 2% wartości inwestycji, czyli około 30 tysięcy złotych od kilometra rurociągu. Więc na terenie miasta Sławków jest to około 35 tysięcy złotych rocznie. Oczywiście w różny sposób mogą być te pieniądze wykorzystane, to myślę, że to Państwo wiecie w najlepszy sposób, jak je wykorzystać. Trochę o technologii budowy chciałem Państwu powiedzieć, bo najpierw jakby jest wytyczanie tego rurociągu, co widzimy na pierwszym rysunku. Potem jest usuwanie na osobną pryzmę tej warstwy humusowej gruntu. Oczywiście na tym etapie też są usuwane zadrzewienia czy krzewy, które na tym terenie się znajdują. Potem jest rozmieszczenie rurociągu wzdłuż tego rogu, który jest planowany. Następnie jest wykopanie rowów na czwartym slajdzie. Jak Państwo widzicie, ten grunt z głębi tego wykopu jest odkładany na osobną pryzmę niż ten grunt, który zawiera ten humus, jest tą żywną częścią gleby. No to potem są układane, znaczy tak już są spawane, potem układane do tego rowu, zasypywany jest rurociąg. Jeszcze chciałam wrócić tutaj. Tak? No i potem jest ten humus tej warstwy osobnej, która została odłożona na osobnej pryzmie, rozkładany, plantowany i potem w terenie pozostają tylko takie słupki, które pokazują, gdzie dokładnie leży rurociąg. Tak jak tutaj powiedziała Pani Strzeszniewska, oczywiście są też planowane stacje zasób, które umożliwiają zatrzymanie przepływu medium w rurociągu, no w różnych sytuacjach, ale też w sytuacjach zagrożenia, także można zatrzymać ten przepływ medium. Tutaj Państwo widzicie przekrój przez taki, nazwijmy to przeciętny plan budowy. Jak Państwo widzicie, jest to pas 15 metrów. I to mniej więcej taki jest rozkład, humus jest, czyli topsoil, czyli humus jest po prawej stronie na rysunku. Tak, to z głębszych warstw grunt wydobyty jest po lewej stronie. No maszyny, które się będą po tym placu budowy poruszały. rurociąg, który jest składany wewnątrz. Tam, gdzie będziemy przechodzić przez tereny lasu, to akurat na terenie Sławkowa, z tego co pamiętam, nie przechodzimy przez żadne grunty leśne, tylko jakieś takie tutaj rejony przy tych liniach kolejowych, ale do takich terenów lasów przyczynnych przyrodniczo, tak jak tutaj napisano, planowane jest zawężenie pasa budowy do 12 metrów, żeby ograniczyć negatywne oddziaływanie, zdjęcie tej warstwy gruntu przede wszystkim. Tutaj mamy taką, Państwo zobaczycie jak wygląda przejście przez przeszkodę. Tutaj jest taki kierunkowy, właśnie to. I to się stosuje no, przy przeszkodach typu autostrady, drogi kolejowe, krajowe też, ale też na przykład przez większe rzeki. No tutaj już właściwie nad rurociągiem może się dziać wszystko, ponieważ on jest głęboko położony, aczkolwiek obecne przepisy jakby nie zauważają jeszcze takiej sytuacji, że nad rurociągiem w przypadku głębokiego posadowienia tego, w jakim miejscu przebyw, mogą być na przykład lasy nad rurociągiem w rejonie. Tutaj Państwo mają zdjęcia z realizacji rurociągu, trzeciej rurociągu Przyjaźń. Tutaj możecie Państwo oczywiście mieć wrażenie, że to jest jakaś ogromna inwestycja. Proszę pamiętać, że ta rura, która będzie u Państwa, jest cztery razy mniejsza od tej, którą tu Państwo widzicie.
To są zdjęcia z realizacji rurociągu o średnicy 800 mm, a te u Państwa projektowane ma 250, a to jest 800 mm i wiadomo, że wtedy zajętość tego pasu jest znacznie większa niż w przypadku rurociągu projektowanego, planowanego na terenie Państwa gminy.
Tak jak Państwu tutaj mówiłam na początku, inwestycja została wprowadzona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego i Małopolskiego w 2004 roku. W związku z tym studium, które obowiązuje obecnie na terenie miasta Sławków, które zostało uchwalone w 2003 roku, tego rurociągu jeszcze Państwo nie znajdziecie. Natomiast znajdziecie go w obowiązującym miejscu planie zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku, bo wtedy właśnie już taka specyficzna sytuacja jest między studium 2003 a planem. Wszedł w życie plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Oczywiście miejscowy plan zagospodarowania musi być z nim zgodny. Tutaj my Państwu w tej chwili proponujemy taki przebieg, który przechodzi przez jakby dwa rejony, to jest Chojny w Fali Boskiej, też częściowo przy drodze krajowej numer 194. To są trzy miejscowe plany zagospodarowania i teraz może spójrzmy na to, jak wygląda w szczegółach. Tutaj mamy przejście przez studium warunkowania kierunku zagospodarowania przestrzennego. To jest rysunek u góry, na północ mamy Dąbrowę Górniczą. Tutaj może ja podejdę, żeby Państwu to bliżej pokazać. Jest tam taka długość. Przepraszam bardzo, tylko żeby Państwo już tak nie słyszeli. Więc tak, Dąbrowa Górnicza i tam ten przebieg jest obowiązującym studium warunkowania kierunku zagospodarowania przestrzennego i uchwała o przystąpieniu do sporządzania jest realizowany Ministerstwem Zagospodarowania Przestrzennego. Przechodzimy tutaj przez rejon Chojny do terenów tych kolejowych. Przechodzimy przez te tereny kolejowe. Tutaj próbujemy omijać te tereny rozwoju gospodarczego, które w Ministerstwie Studium Państwo macie i które tutaj w czasie opracowywania tego dokumentu były takim oczkiem w głowie zarówno planowania przestrzennego jako pan minister, czy pana burmistrza. Także próbujemy to jak najbardziej ominąć. Przechodzimy przez następne. I tutaj przechodzimy już do Przemszy. Przechodząc przez takie tereny rolne, ale one takie różne mają w tej chwili wykorzystanie, ale najczęściej to są tereny w tej chwili nieużytku. I tutaj właściwie wychodzimy z terenu gminy, znaczy miasta Sławów. Wychodzimy. I tutaj jesteśmy na terenie gminy Bolesław. Tutaj musimy z powrotem wrócić i przechodzimy tutaj takim fragmentem jeszcze przez ten W większości tutaj na terenie przy granicy Bolesławy przechodzimy pod linią średniego napięcia. Możemy następny poprosić slajd. A tutaj mamy właśnie Hojne. Tutaj jak Państwo widzicie, te może trochę bliżej wtedy widać ten ślad, który tutaj jest, lekko widoczny, lekko ulicy. Tutaj co robią, tutaj Państwo widzicie, macie Ministerstwo Zagospodarowania Przestrzennego. Ten Państwa plan jest składany z różnych rejonów i w tej chwili w Ministerstwie Zagospodarowania Przestrzennego jest przebieg, który tnie gminę z północy na południe. Na 8 km. My Państwu proponujemy szybsze wyjście i zdobyć do tylko 4 km. Poproszę o następny slajd. My tutaj przechodzimy właśnie, próbowaliśmy jak najmniej przechodzić przez tereny, które przez właścicieli są zwane jako tereny inwestycji. Też próbowaliśmy się dowiązywać do gazociągu, który w tej chwili jest planowany. No i to jest ten plan 2011 roku. Tutaj mamy drogę krajową, tutaj już jest Bolesław. I jak Państwo widzicie, przechodzimy. To są tereny pod usługi mieszkaniowe. Przechodzimy właściwie pod linią średniego napięcia i przechodzimy tutaj przez tereny rolne do Bukowy. No i jeszcze jakiś. Pozwolę Państwu na mapie topograficznej, jak jest przebieg tego rurociągu przez teren miasta Sławków. No ta niebieska linia to jest oczywiście granica miasta. Mówię, że następnie tak proponujemy Państwu, tak jak Państwo zresztą macie, proponujemy, żeby przyjąć ten przebieg, który w tej chwili jest i objąć ten obszar opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak jak tutaj zostało napisane i tak jak umożliwia to polskie prawo, inwestor jest gotowy pokryć koszty opracowania tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zapytania do Państwa, do gości, Państwa Rady. Szanowni Państwo, ja widzę, że Pan Kwiętka zgłasza się do odpowiedzi. Szanowny Panie, Pan doskonale wie, uczestniczy Pan w sesjach, wie Pan, że jest punkt sesji, kiedy jest możliwość zabierania głosu mieszkańcom. Ten punkt będzie następny. W tym punkcie, Szanowni Państwo, mają głos i dyskusję otwieram dla Państwa Rady. Bardzo proszę. Pan Radny Malinowski.
Dziękuję. Dziękuję Wysoka Rado. Szanowni Państwo, ja chciałbym zadać pierwsze ze swoich pytań. Prosiłbym o doprecyzowanie, bo ja czytając tutaj ten projekt uchwały chyba pomyliłem się w ocenie. Proszę mi powiedzieć, cały rurociąg podlega również specustawie, jak to ma miejsce w przypadku na przykład gazociągu. Czy tutaj nie ma specustawy? Bo miałem wrażenie, że właśnie w tej kwestii tutaj się pomyliłem taką tezę wygłaszając, czyli tutaj specustawy.
Ta inwestycja dokładnie, ta inwestycja nie jest objęta specustawą. Działamy zgodnie z przepisami prawa, czyli prawo budowlane plus te inne towarzyszące niezbędne w realizacji tej inwestycji, czyli na każdym etapie postępowania społeczność ma prawo się wypowiedzieć. Czy na etapie miejscowego planu złożenia, tak jak tutaj przewodniczka wspomniała, moi przedmówcy, jako i przedstawiciele inwestora, czy na etapie później uzyskania pozwolenia na budowę. Na każdym etapie postępowania, każdy właściciel jest stroną postępowania, nie ma jakiegoś wywłaszczenia, w drodze regulacji, w drodze pozyskania terenu, postępujemy, zgodnie z przepisami prawa, pozyskujemy na każdym etapie niezbędne dokumenty, decyzje właściwe dla przedmiotowej inwestycji.
Dziękuję. Czyli z tego, co Pan powiedział, rozumiem, że w odpowiednim czasie określonym przepisami polskiego prawa mieszkańcy mają prawo zgłosić ewentualne uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dobrze, a proszę mi jeszcze powiedzieć, jeżeli Państwo możecie, mimo braku podlegania powyższej kwestii, o której Państwo mówicie, specustawie, rozumiem, że inwestycja, czy to rozumiana od Płocka, czy z powiatu lublinieckiego, od Boronowa do samej Trzebini, jest, rozumiem,
inwestycja strategiczna.
jest osobiście inwestycją strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego, dla jednej, że tak powiem, Rzeczypospolitej. Dobrze.
Jest podjęta uchwała rządowa, która jest też w tym zakresie realizacji tej inwestycji. Jest tam kilka inwestycji, między innymi jedną z tych inwestycji jest wpisana jako uchwała rządowa, stąd pojawił się ten termin zakończenia, który został na nas jako przedsiębiorstwo nałożony do zrealizowania inwestycji i budowy rurociągu właśnie w tym przebiegu. Jest to inwestycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Tak, tak jak wcześniej kolega wspomniał, jesteśmy spółką Skarbu Państwa w 100% i jak najbardziej ta inwestycja w tym to zostawiliśmy.
Dziękuję. Jeśli mogę gdzieś, jeszcze jedno pytanie w tej pierwszej turze, tak sobie tylko zanotować. Proszę powiedzieć, bo Państwo napisaliście o jednostkach technicznych rzędu 300 dm, czyli w granicach to było 63 bary, tak?
Znaczy, tam było DM 300, mówiłam o 250, bo to jest do 300,
tak?
Do 300 mm. Natomiast średnica rurociągu, który zamierzamy ułożyć i planujemy ułożyć, to jest średnica 250.
A jeśli chodzi o samo techniczne ciśnienie, jakie mogą być statki z tych 63 bar? Bo rozumiem, że nie powinno wzrastać, prawda?
To jest maksymalne ciśnienie, prawda?
Tak, proszę się nie sugerować, że na całej długości rurociągu jest to ciśnienie. To jest maksymalne ciśnienie. Przeważnie tam, gdzie są ten wozy, tym bardziej to będzie bliżej, bo
Dokładnie. Dobrze. A jaka by była plus minus? Macie Państwo może wiedzę taka, nie chcę mówić totalna spadkowość, ale żeby cały czas przesył był na poziomie, żeby ropa cały czas była ruchoma, do ilu mogłoby spaść?
To znaczy, trzeba brać pod uwagę, nie ma takiego ciągłego przesyłu. Są partiami przesyłane partie paliwa. Zależy jest ciśnienie 4,0. A jeżeli jest przesyłana partia paliwa, żeby zapomnieć, to wiadomo, że się biorę nic na przesyłamy i wtedy maksymalne, tak jak mówię, najbliższy punkt jest maksymalne ciśnienie 40
maksymalne. Dobrze. To na razie tyle z strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnym przytułom. Ja się chciałam zapytać, bo nigdy nie zanotowałam, na jakiej głębokości państwo wkładą te rury, bo ja jestem lajkiem, więc chciałbym się dowiedzieć, jakie są zabezpieczenia. Czy to jest jeszcze w piasku, bo rozumiem, że ziemia jest też różna, tak? Jest teren podmokły, więc chciałabym, czy państwo są w stanie mi coś na ten temat powiedzieć. Bo jako osoba, która się tym nie zajmuje, chciałabym coś.
Znaczy głębokość, rozdział jest układany warstwa wierzchnia, o czym tu była mowa w prezentacji, może trochę do tego.
No warstwa rurociągu nie może być niżej niż metr poniżej poziomu zębu. Tak to wygląda.
A głębokość wynika ze średnicy rurociągu,
czyli metr, przepisami. Dopiero w tym momencie góra pada w rurociągu. I jest taka sytuacja, jak pani dobrze wspomniała, są różne tereny podmokłe i te tereny, które w przyszłości ewentualnie mogą skutkować wypowiedzeniem tego rurociągu, jak najbardziej zgodnie z badaniami geologicznymi gruntu, są zabezpieczane tak zwanymi obciążnikami. Czyli zgodnie z projektem technicznym jest niezbędne zabezpieczenie tego rurociągu przed wypowiedzeniem na jakieś tam odległości, w jakichś punktach wskazanych przez badania gruntu. Jak najbardziej takie tereny, ten rurociąg jest zabezpieczany obciążnikami specjalnymi.
1 metr to trzeba testować jako minimalna.
Minimalna.
To u was też podsypek, który specjalnie musi być piasek, także to nie jest tak, że zdecydowane tym odkładem, który jest. To regulują to przepisy i my robimy to zgodnie z rozporządzeniami. Także to są warstwy specjalne, odpowiednie, takie, które nie uszkadzają też rodzinom.
Rodzinom ponad to jest izolowany, badana jest izolacja, rozkładowana na to odpowiednie normy. Ponadto jest ciągła ochrona katodowa. Są stacje ochrony katodowej, on jest delikatnym takim, nazwijmy to napięciem.
To badanie.
Tak, żeby był potencjał odpowiedni, żeby nie nastąpiła żadna korozja. No możemy powiedzieć, że eksploatujemy rurociągi z lat 60. na roce. Czasami jak robimy jakieś prace i wycinamy te rurociągi, to jest zdrowy materiał. Zgodnie z przepisami te rurociągi są też badane specjalnie. Przebiegają, przepływają z paliwem w środku specjalne kłopoty badawcze, na które realizujemy to przez naszą spółkę, córkę, to są kłopoty ultradźwiękowe. To tylko dwie firmy generalnie w Europie w ten sposób badają, to znaczy my i jeszcze firma z Holandii. I to jest do 30 lat eksploatacji, raz na 10 lat jest to badanie przeprowadzone, po 30 latach eksploatacji to 6 lat. I w takim cyklu w tej chwili uważamy.
Mamy o bezpieczeństwo zarówno rurociągu, jak i terenu. Zgodowanie z sąsiedztwie tej rury. Żadna awaria się nie wydarzy, no, chyba że jakaś awaria sprzeci, to znaczy
jest
integracji.
Jest to w pełni zautomatyzowane, operatorzy widzą wszystko.
Najnowsze technologie stosujemy.
Widzą, że gdyby była jakaś opóźnienia, ale to się rzadko zdarza, przeważnie to są ingerencje osób trzecich, różne, jak wiadomo. Mamy systemy, które pozwalają identyfikować się, co się dzieje.
Jeszcze nie powiedzieliśmy, ale przed napełnieniem takiego rurociągu, po jego zbudowaniu rurociąg jest poddawany próbom. Jest to robione na wodzie, bez produktu, bez napełnienia się produktu. Jest to wysokie ciśnienie, wtedy taka tak zwana próba stresowa i ona pozwoli nam, jak wiecie, wszelkich jakichkolwiek, jeśli byłyby jakiekolwiek nieszczelności, to przed napełnieniem produktu celu bezpieczeństwa takie próby stresowe są przeprowadzane.
W ogóle właśnie przed włożeniem do wykopu jest ślepione, jest pod bardzo dużym ciśnieniem przeprowadzona próba, jak jest wszystko ok, wtedy jest rzucany, jest tak zwany złoty styk, czyli te łączenie tych odcinków jest bardzo przebadane ten styk, żeby nic się nie działo. Ponadto po wybudowaniu jeszcze ponownie po zadaniu produktem od razu robimy takie badanie tłokiem z zewnątrz, tak, żeby jeszcze raz przelecieć, tam się coś nie dzieje, czy jest wszystko ok. No i też mamy pomiary, to znaczy wyroskopowe XY.
Od strony upraw rolnych, jeśli to stare drony, przez które w większości to nie przebiega ten rurociąg, to jest naprawdę zgłoszenie tego rurociągu nie ogranicza właścicieli, mogą uprawiać zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Wiadomo, jeśli chodzi o kontrolę, jak już wspomniałem, to sprawa bezpieczeństwa wynikająca z przepisów, to jest rozporządzenie ministra, który nakazuje tam przepisy jakieś 12 metrów. Nie rozumiem, że to jest trwać związane z gruntem, ale co do gruntów rolnych, do korzystania z tego terenu jak najbardziej jest wszystko.
Jeszcze musicie Państwo wiedzieć, że tą strefą nie ograniczamy innych inwestycji. To znaczy, jeżeli coś przecina,
czy
wodociąg, czy kanalizacja, czy gazociąg, czy linia jakaś energetyczna, to po prostu obowiązek tylko z ustawy wynika taki, że musi to być uzgodnione z nami. Wtedy nie mamy. My dajemy swoje warunki, oczywiście uwzględniamy.
To
nie jest taka pustynna strefa, taka strefa.
A to 15 metrów, o które na takiej prezentacji było mówione, to jest tak zwany pas montażowy, czyli bardzo potrzebny do wykonania robót. A tak to jest po 6 metrów od osi rurociągu na każdą ze stron, łącznie 12 metrów.
Tak, no jeśli w przypadku działek mam przeznaczenie budowlowe, bo w przypadku działek rolnych to tutaj przeznaczenie jest dotychczasowe, czyli LX w ramach korzystania z nieruchomości, dotychczasowe przeznaczenie. Tu się przeznaczenie nie zmienia. W przypadku działek na pomoc zabudowę, no wiadomo, jest to ograniczenie, ale też przepisy prawa ustawa o gospodarce nieruchomościami nakazuje z tego tytułu wypłacić właścicielom odszkodowanie, niezgodnie z całą procedurą prawną ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z każdym właścicielem będziemy takie umowy zawierać i z każdorazowym tutaj indywidualnie te procedury będziemy przeprowadzać. Czyli nawet jeśli w przypadku gdzieś się okaże, że jakieś tam prawie zabudowy zagrodowe, gdzieś przy drodze może być zabudowy, jak najbardziej inwestor z tego tytułu też uwzględni wycenie takiego dodatkowego odszkodowania z tytułu tak zwanego ograniczenia braku możliwości zabudowy. A jeśli w przypadku działek rolnych, to wiadomo, że tutaj takiej możliwości nie będzie potrzeba uwzględniać ze względu na dotychczasowe przeznaczenie.
Dodatkowo taką mamy procedurę, że w przypadku jakiejkolwiek awarii, w której nie zdarzają nam się zbyt często awarie, w zasadzie możemy powiedzieć, że awarii nie mamy w naszej infrastrukturze, chyba że jest to ingerencja osób trzecich, do tego zupełnie nieuprawnionych. Ale gdyby coś takiego zaistniało, bądź w przypadku jakichś remontów, czy napraw, czy spraw eksploatacyjnych, każdorazowo również w kontakcie z właścicielem nieruchomości wstęp na daną nieruchomość odbywa się poprzez uzgodnienie warunków do wprowadzenia ewentualnie takich prac modernizacyjnych czy naprawczych w przyszłości i za dodatkowym odszkodowaniem.
Wiosną do wyniesienia skutkuje jednocześnie spadek odszkodowania dla właściciela tytułu wyższego.
Lub po konieczności wyjścia z terenu i przeprowadzenia modernizacji.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałbym oczywiście podziękować za pojawienie się na sesji i rozwijanie wielu wątpliwości, które no bardzo mocno pojawiły się, zanim Państwo zaprezentowali nam swoją prezentację. Jednak pozwolę sobie zadać jeszcze trzy pytania. Pierwsze pytanie może takie natury ogólnej. Chciałbym zapytać, no może nawet z ciekawości bardziej, jak wygląda proces podejmowania w zasadzie tożsamych w swojej treści, w swoim znaczeniu uchwał związanych właśnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania? Czy jesteśmy na początku tej drogi, jeśli chodzi o te gminy na drodze przebiegu tego rurociągu, czy też już inne gminy podjęły taką uchwałę? Może po kolei będę pytania zadawać się można przedstawiciela.
Chciałabym odpowiedzieć na stanie, tak jak Pan powiedział, 11 gmin na przebiegu rurociągu. Jesteście Państwo jedyną tą gminą, która taką uchwałę będzie podejmować. Ale jak mówią, ostatnio będą pierwszym. Czyli podjęliśmy już 10 gminach. W jednej podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium. W dalszej kolejności będzie podejmowana uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu. Do połowy tego roku, końca czerwca, w tych gminach, które podjęły uchwałę jeszcze w zeszłym roku i na początku tego, chcemy już rozpocząć procedurę opiniowania i uzgodnień. Czyli jesteśmy już na etapie projektu miejscowego planu, albo żeśmy go skończyli i jesteśmy na etapie opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko. Oczywiście prognozy finansowe oczywiście też. Tak jak tutaj Państwo widzieli, termin realizacji 2021, w związku z tym musimy dość no szybko robić te przystąpienia i spróbować tą procedurę planistyczną. Oczywiście zgodnie z prawem realizować bezskutecznie, czyli w miarę bez przetwory. Natomiast podsumowując pytanie, którą proszę Państwo gminą, no to 11.
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Jeszcze miałem to pytanie, panie radny, jeżeli można. Drugie pytanie. Ja oczywiście rozumiem, że proces przebiegu inwestycji no, jest uzależniony od różnych trudności terenowych i tak dalej, ale chciałem zapytać, ile orientacyjnie taka inwestycja trwałaby na terenie Sławkowa, chociażby z uwagi na długość przebiegu tego rurociągu w naszych granicach. Czy da się to oszacować, czy wiemy, ile to może trwać?
To znaczy, my zakładamy, tak jak podany był już ten termin końcowy, przystąpimy do prac po uzyskaniu stosownych pozwoleń decyzji niezwłocznie, dlatego że no, jest połowa roku 2018, więc nie mamy wyboru, my jesteśmy już na to przygotowani, jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy dla opracowania dokumentacji z celem przyspieszenia i wyprzedzająco wykonania pewnych prac, bo w związku z budową tego rurociągu, my na istniejącym rurociągu Płock, Koruski, Koronów. Również musimy dokonać pewnych modernizacji obiektów, przystosowując do większego tłoczenia, większej wydajności tego rurociągu do przewinii. Podejmujemy takie działania wyprzedzające, żeby przygotować i z chwilą, kiedy będziemy mieli uchwalone miejscowe plany, będziemy mogli rozpocząć procedurę uzyskiwania pozwoleń na budowę. Na pewno przystąpimy do pracy niezwłocznie. Chcielibyśmy no zakończyć tę decyzję w tym terminie, więc stosownie do uchwalonego przez Państwa planu i dania nam możliwości dalszego procedowania, no to będzie gdzieś w tym okresie, tak? No, trudno nam doprecyzować datę, bo jesteśmy u Państwa na początku.
Oczywiście.
Sama budowa inwestycji przez tego rurociągu inwestycja nie jest taką na razie skomplikowana, czyli pozyskać te pozwolenie na budowę. Jak tutaj inwestorowi się uda, no to wiadomo, że same wykonanie tego rurociągu jest jakimś tam przeszli terminowo zadanie.
Rozumiem. I moje ostatnie pytanie, a tym razem można powiedzieć, że trochę o charakterze prawnym. Przed chwilą mówił Pan o ewentualnych roszczeniach przysługujących właścicielom nieruchomości w związku z ograniczeniem wykonywania prawa własności. Chciałbym się zapytać, czy także takie rekompensaty będą, ewentualne rekompensaty będą przysługiwać właścicielom nieruchomości w związku z czasowym zajęciem nieruchomości w związku z wykonywaniem inwestycji. No trzeba się liczyć z tym, że czasowo jednak ta inwestycja na tej nieruchomości będzie wykonywana i będzie się to wiązać z różnymi trudnościami dla właściciela nieruchomości.
Dokładnie.
Chciałem się zapytać, czy takie roszczenia też będą przysługiwać.
Dokładnie. Indywidualnie też muszę powiedzieć otwarcie, że naszych ludzi, ze względu na to, że jesteśmy w Spółce Skarbu Państwa, obligują przepisy w samej gospodarce, czyli niezależnie od wieku, że to znam, co mają zrobić. Będą dokładnie takie będą opracowania sporządzać. Wizja lokalna z właścicielem, jak najbardziej. Wszelkie ograniczenia, które ewentualnie będą wynikały z tego tytułu. Wiadomo, utrata korzyści, utrata pożytków, jakie na tej nieruchomości ewentualnie będą. Plus ograniczenia te właśnie, które wynikną z tej inwestycji. Jak najbardziej każdy z tych elementów będzie rozpatrywany, brany pod uwagę, ale już indywidualnie do danej działki, bo wiadomo, że przeznaczenie w planie, plus ewentualnie lokalizacja danej nieruchomości, gospodarowanie działki. Wiadomo, że w każdych przypadkach indywidualnie jest rozpatrywane zgodnie z utratą na danej nieruchomości korzyści, pożytków, przedbiegu rzeczoznawców państwowych, zgodnie z przepisami prawa.
Dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Pan radny Matuszczyk, proszę.
Szanowni Państwo, chciałem zapytać taką rzecz. Przedstawiliście nam tutaj przebieg rurociągu w naszej gminie. Była też tu mowa o pewnym uzgadnianiu. Chciałem się zapytać, jak to uzgadnienie wyglądało i czy wzięliście Państwo też pod uwagę to, że mamy teraz gazociąg. Praktycznie on już będzie realizowany niedługo, że to też, że tak powiem, w jakiś sposób, czy braliście to pod uwagę przebieg tego gazociągu, który jest realizowany ze specustawy. I czy braliście Państwo pod uwagę na przykład ten gazociąg, który dzisiaj tutaj istnieje? I czy braliście pod uwagę na przykład, bo tutaj widzę, że to tak troszeczkę idzie dziwnie, bo mamy linie wysokiego napięcia, one to jakoś tam jest pomijane. Pominięte, no bo to w zasadzie tworzycie Państwo nowe strefy, które no trzeba będzie, co by nie było, no to są strefy ochronne, prawda? Tych stref słabkowych jest już teraz więcej. No zawsze chodziło o to, żeby to połączyć jedno z drugim, żeby tych stref było, no, że tak powiem, mniej, mniejsze są ograniczenia. To prosiłbym o takie pierwsze pytanie.
Dobrze, to jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, spróbujemy tutaj i odnaleźć taki projekt, na którym zobaczycie Państwo przebieg rurociągu Rysiura razem z przebiegiem wysokich napięć, średnich napięć, a także projektowanego gazociągu 1000, istniejącego gazociągu 500. Ale to może na razie opowiem, więc od strony Dąbrowy przechodzimy w tym śladzie, który, tak jak Państwu powiedziałam, jest obowiązujący miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Za linią kolejową rurociąg jest jakby równolegle układany bliżej linii od planowanego gazociągu 1000. Te przebiegi są tutaj jakby równoległe. Po czym nie przechodzimy w tym samym miejscu do granicy Bolesławia, co planowany gazociąg 1000, ponieważ z tego co pamiętam, to chyba w 2016 roku na etapie opracowywania studium tego projektu, który dzisiaj jest opracowywany, czy zakończone są prace, to tam było spotkanie między innymi właściciel tego gruntu poprosił o przesunięcie rurociągu w kierunku południowym. Przechodzi przez rzekę Przemsze dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest gazociąg. No to gazociąg 5, tak. I potem tutaj koleżanka zaraz podobnie to Państwo zobaczycie. Potem jak przechodzimy tam przy granicy Bolesława w Sławku, bo to tak akurat na Państwa terenie to chyba w trzech kawałkach jest ten pas rurociągu. I tutaj Państwo zaraz to zobaczycie taki rysunek, który
nie wiem, gdzie zobaczycie. Nie, ja szukam.
I
potem próbujemy iść wzdłuż tej linii średniego napięcia, ona ma 14-15 metrów, tam przy Borysławiu, nie pamiętam, tam nad tą drogą krajową 94, tutaj teraz koleżanka spróbuje otworzyć ten slajd, ja tu Państwu jeszcze, o, tak? Pokażę się? No. O, właśnie może teraz już Państwu tutaj opowiem na rysunku. Tak jest ten kolorowy rysunek, który Państwo widzicie, to jest ten projekt studium. Ona oczywiście pokazuje też tą infrastrukturę, o którą Pan pytał, czyli gazociągi. Tutaj przechodzimy przez ten teren. Tak, to jest dokładnie tak, jak obowiązujący miejsce w zasadzie zagospodarowania przestrzennego. Tuż są linie wysokich napięć. Przechodzi ta niebieska linia, to jest linia rurociągu. A ta żółta linia to jest projektowany gazociąg 1000, nie? I tutaj on przechodzi tutaj przez przełączącą, ja ten właściciel ten poprosił, żeby przejść. No i przechodzimy tutaj do tego gazociągu 500. To jest 500 istniejąca. A tutaj jest ta linia wysokiego, znaczy średniego napięcia 15 i tutaj próbujemy przy tej linii jak najbliżej zlokalizować ten rurociąg. To jeżeli mogę to
przeczytać? Dobrze, a czy to był jedyny wariant, jaki Państwo nam zaproponowaliście?
No były wcześniej, nie pamiętam jak Pan dokładnie, czy próbowaliśmy iść tędy, ale tutaj ten właściciel, czyli prosty, nie? Ten właściciel powiedział, że tak tego, bo tutaj oni mają te ustawy.
Rozumiem, tutaj a czy Państwo tylko z jednym właścicielem rozmawiali?
No z tym, który się pojawił na ten, który się pojawił na dyskusji publicznej dotyczącej studium.
Czyli był jeszcze ktoś inny wzywany?
Czy mogli przyjść na
zawiadomienie?
Ale to jest duży teren jednego właściciela.
Tak, ten właściciel ma Znaczy jeszcze tak, może bo Pan był zainteresowany, ten właściciel ma ten teren do rzeki.
Czy Pan Radny jeszcze ma zapytania? Czy Pan Radny Matuszczyk ma jeszcze zapytania?
Jeszcze kilka pytań, ale kolega ma do tego samego.
Ja może... Bardzo proszę, Pani Radna przybyła się, zgłaszała, proszę bardzo. Później Pan Radny Tomczyk.
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego pasku technicznego 12 metrów. Bo tam Państwo mówili o zabudowaniach. A co na przykład z ogrodzeniem, jeżeli ktoś by chciał postawić w tym miejscu? Z drzewami, czy mogą tam rosnąć jako duże, wysokie? Co na przykład jakąś drogą lokalną, która może ewentualnie gdzieś komuś być potrzebna? Jak to wygląda?
Co do drogi lokalnej, tak najbardziej nie ma takich tutaj ograniczeń. Jeśli chodzi o ogrodzenia, w przypadku działek rolnych domyślam się, że takich ogrodzeń przy działkach rolnych nie ma. A jeśli gdzieś tam w fragmencie trafi się to budowa siedliskowa, jak najbardziej jest możliwość takiego ogrodzenia. No to w przypadku jakichś tam bardziej różne są sytuacje. Niekoniecznie będzie dostania się do nas na to posesję, ale to nie ma takiej sytuacji, że na przykład gdzieś jakieś tam ogrodzenie jest, to właściciel będzie musiał je rozebrać, tak? A co do takich elementów jak drzewostan, no to już przepisy prawa o tym mówią, nie 12 metrów, tylko 5 z każdej strony osiedla ciągu, czy 10 metrów. Brak jest możliwości takich, no, zalesienia, czy tak powiedzieć, bo jeśli chodzi o przekręty kopienne, sadownicze, jabłonie, wiśnie, porzeczki, czy tam czereśnie, jak najbardziej można zgodnie z przepisami, bo chodzi o takie drzewo stan typowo leśne. Dokładnie. Dokładnie. Czyli sady, nie sady, jak najbardziej zgadane. Tutaj ten rurociąg okoliczny. No to ewentualnie to też obrazy kolega też jeszcze może powiedzieć, no faktycznie, ale wierzyć, ale no, to nie jest tak już powiedziane, że my zabraniamy. Wiadomo, jest posesja, jak najbardziej to posesja szkoły, różnie to rozumiemy. Przy działkach rolnych domyślałem się, że właściwie nie będzie działki rolnej 20 hektarowej czy tam 10 hektarowej od razu. Dokładnie, czyli to samo z siebie będzie wynikało. A czy drogi lokalne zawsze są ciężkim sprzętem, też przecież można przejeżdżać, rolnicy też przejeżdżają po swoich posesjach, po rurociągach, to mamy kilka tysięcy w całej Polsce na długości kilometrów. Nie ma jakichś odległości.
Poprzednio mówiłem, to nie mówiłem wtedy o drogach, ale to nie ma sensu.
To sama zostało. Dlatego nawiązałem się do kolejki tej wcześniejszej informacji.
Chyba, że będzie, przepraszam, jakiś strategiczny sprzęt przyjeżdżał, to wtedy
musi być.
A jak będą Państwo przechodzić pod przełęcz, proszę powiedzieć? Tak
to też tym przewiatem właśnie takim sterowaniem. Do nawet do kilometra możemy.
Aha. I jak daleko jest na przykład od dna rzeki do...
To już tak jak już wyliczałem, badania technicznego lotniczego, to wskażę to zgodnie z uwarunkowaniami na takiej głębokości. Jest to wszystko robione świetnym sterowaniem, specjalistycznym sprzętem. Dobrze sprzęt na wysokiej jakości. Specjalnie do takich przewiatów, które jest wciągane dla inwestora, dla pracy.
Tego typu inwestycje wykonywaliśmy chyba w naszym zakładzie właśnie w Sugiercem, wykonywaliśmy w Warszawie, czyli ta Białołęka.
Że Kanary też był taki przemysł, że
się poradzi. Białołęka z Łomiankami, tam było chyba ponad kilometr w Sugiercu. I jeżeli się nie mylę, głębokość posadowina poniżej strefy Dynamii, chyba było 6
Może nie będziemy wzdłuż, tylko w paprze. Czyli oczywiście zgodnie, tak jak powiedziałam, rozporządzenie ministra gospodarki jest takie, po 6 metrów od osi już nie może znaleźć zalesienie, tak? Ale też jest ograniczone zadrzewienie. Przy obecnych przepisach ten teren w pasie 12 metrów powinien zostać, jeżeli ma las w ewidencji, powinien uzyskać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodę na zmianę przeznaczenia. Natomiast potem na etapie, i to robimy na etapie miejscowego planu, bo takie są wymagania rozporządzenia ministra gospodarki. Natomiast potem na etapie budowy, jeżeli będzie przewiec kierunkowy, to ja rozumiem, że można to przystąpić o jakieś odstępstwa, nie? Jeżeli będzie taka konieczność, jakieś cenne zadrzewienia, ale proszę pamiętać o tym, że my przechodzimy rzekę dokładnie równolegle do istniejącego gazociągu i częściowo się trzymamy jego strefy kontrolowanej, istniejącego gazociągu 500. Tak? Żebyśmy o tym pamiętali, tam już jest gazociąg, który ma swoją strefę, on ma nawet 15 metrów tą strefę i my próbujemy wzdłuż tego gazociągu jak najbliżej, żeby jeszcze się zatrzymać w tej strefie 15 metrów, bo on ma 15 metrów na każdą stronę, tak?
Czy to, co wcześniej Pani wspomniał, też w jakimś tam stopniu, tak jak Pani Lubańska powiedziała, też chcemy, chcieliśmy, żeby ten rodzin też tak najmniej tutaj ograniczał własność.
A teraz Państwo mówicie o tej strefie, w tym miejscu, gdzie ona jest, że tak powiem, całkowicie zalesiona. No ale to dobrze, bo to w sumie to odpowiadało. I tak musi gazociąg 500 muszą wyciąć tą strefę, bo ona przez lata zarosła, tej strefy de facto nie widać dzisiaj. No, ale to się pewnie...
Formalnie powinna być na bieżąco.
Formalnie powinna być
zlatowana i...
Tak jest, ale nie jest. No, ale to...
Czy Pani Radna przybyła jeszcze? To bardzo proszę, Pani Radna przybyła przy głosie. Proszę bardzo.
Ja chciałabym, czy Państwo będą wykonywać inwentaryzację przyrodniczą.
Tak, jest. Może ja odpowiem. Będziemy, znaczy nawet nie będziemy, ale rozpoczęliśmy też wyprzedzająco wspólnie z inwestorem podjęliśmy takie działania, żeby rozpocząć już na tym etapie te opracowania planistyczne. Prowadzić tę inwentaryzację. Zaczęliśmy od miejsc takich właśnie wrażliwych przyrodniczo po to, żeby inwentaryzacja zaczęła się w okresie jeszcze zimowym, tak żeby uchwycić cały sezon wegetacyjny, więc jesteśmy przygotowani na to, że na ewentualne jeszcze ruchy, bo tak jak Koleżanka wspomniała, mówimy, już Pana macie Państwo 50 metrów, tak? Objęty tym miejscowym planem. Jeszcze jak ta strefa, która ma pozostać bez tych różnych lekkich ograniczeń, to 12 metrów. W związku z tym, gdybyśmy natrafili na jakieś lokalne cenne przeszkody na przykład, tak, to możemy jeszcze się przesunąć. Tak? Dlatego teraz chcemy zabezpieczyć się na przyszłość i wziąć pod uwagę.
Super, dziękuję.
Ja bym też trochę na tym szerszym korytarzu, który
obejmuje.
Nawet
trzy razy szersze nie jest robione niż są plany.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomczyk, proszę.
Mam takie pytanie do Państwa. Wspominaliście tutaj o innych alternatywnych trasach, które były brane pod uwagę. Chciałbym jednak trochę dokładniej usłyszeć o tych alternatywnych trasach, bo ta trasa, którą nam tutaj przedstawiliście i zaproponowaliście, w większości rozumiem, przebiega dobrze, bo po trasie rurociągu DM500 i tu po trasie przyszłego rurociągu DM1000 jak najbardziej ok. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Na tym żółtym obszarze, który jest w naszym studium zaznaczony jako B-1R, dlaczego ten rurociąg nie jest zaprojektowany po trasie linii wysokiego napięcia, tylko on odbija od tej trasy? W ten sposób mamy na tym terenie wyłączone z eksploatacji dwa miejsca. Trasa linii wysokiego napięcia i trasa projektowanego wyciągu paliwowego. To ja może na to pytam.
Tutaj chciałabym odpowiedzieć na pytanie. Poproszę koleżankę, jeżeli będzie można, o slajd obowiązującego miejscowego planu gospodarowania przestrzennego rejonu Chojny. To jest dokładnie ślad, który jest obowiązującym miejscowym planem gospodarowania przestrzennego. To jest ślad, do którego jest zawiązanie studium dla Dąbrowy Górniczej, no, tam się dowiecie. Spróbujemy to włączyć, natomiast...
Nie było.
Może ten slajd, tam jest lekka zmiana, przechodzimy bliżej linii wysokiego napięcia, więc jak trzeba
To jest Państwa obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku.
Ta północna część, tak jak mówiłam, na północy jest Dąbrowa Górnicza, tam jest obowiązujący studium, tam już jest rurociąg. Ten żółty, tak średni widoczny, to jest rurociąg, który Państwo macie w planie zagospodarowania przestrzennego. I dokładnie w tym śladzie od Dąbrowy Górniczej chodzi. Tu jest zmiana przebiegu, tylko i wyłącznie wynikająca ze znaków technicznych, bo trzeba przejść przez tą linię kolejową, ale też o tych wariantach, jak Pan pyta, wcześniej próbowaliśmy tak przejść przez ten teren może w ten sposób i potem przy tej linii kolejowej z drugiej strony. Natomiast no, tutaj władze miasta prosiły, żeby iść jak najbliżej tego projektowanego gazociągu 1000. No i tak wygląda. Dlatego tutaj w północnej części ten rurociąg ma taki przepływ. Tutaj jeszcze jest punkt dowiązania do Dąbrowy. To jest Państwa miejscowe gospodarowanie przestrzenne. I w tym miejscu został wykorzystany ten przepływ. Dąbrowa Górnicza robiła to w 2009, zarejestrowała tak, żeby się łączyło z Państwa.
Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny Tomczyk ma jeszcze zapytania?
Nie, może Radny Matuszczyk niech skończy teraz, a ja mam.
Może trochę o kosztach i o pieniądzach. Tutaj padła taka suma, że Państwo mówicie, że od kilometra będziecie płacić, to co będzie dzierżawa, to będzie podatek dla miasta 30 tysięcy od kilometra.
Znaczy to jest prawo budowlane, normalny podatek od inwestycji.
Od inwestycji. To się płaci. Warto się wszyscy na gminie, od tej inwestycji będzie płacany podatek 2%.
Rośnie.
Od wartości tej inwestycji.
Rozumiem, dobrze. Teraz mam drugie pytanie. Mówiła Pani coś o studium, że to chcecie partycypować w kosztach przerobienia studium?
Nie, ja powiedziałam, że inwestycja w tym przebiegu została ujęta w tym studium, które w tej chwili jest opracowywane na terenie miasta Sławki.
Bo Pani wie, że studium mamy, że tak powiem, uchylone przez wojewodę i w zasadzie studium nie mamy.
Nie macie Państwo na dzień dzisiejszy studium, natomiast macie Państwo projekt. Ja mówiłam, że w tym projekcie, bo ten rysunek, który pokazywałam poprzednio z tymi dniami, to jest właśnie rysunek Państwa studium.
No my to mamy tu przed sobą, to widzimy, tak? Że my to znamy bardzo dokładnie.
No, to
jeszcze mam teraz drugie pytanie. Jak Państwo chcą partycypować w kosztach zmian miejscowego planu zagospodarowania? Bo o tym Pani mówiła przed chwilą.
Tak, zgodnie z ustawą o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym inwestorem inwestycji celu publicznego może pokryć koszty realizacji
sporządzenia
planu, sporządzenia miejscowego planu gospodarowania przestrzennego. I tutaj inwestor deklaruje, że takie koszty pokryje, przy czym to są koszty całkowite realizacji tego opracowania planu przestrzennego. Czyli opracowania miejscowego planu, opracowania jego fizjograficznego, prognozy finansowej, wszystkich znaczy prowadzenia całej procedury, co tam jeszcze? Ogłoszeń
wymaganych dokumentów rozporządzenia
dotyczących inwestycji.
Tego miejscowego planu.
W tym zakresie może.
Czy to jest dobrego?
To są koszty około 30 tysięcy, to szacujemy, że mogą pokryć to koszty około 30 tysięcy. Im miasto nie będzie ponosiło tych kosztów, to to nie
będzie. Ja mam jeszcze kolejne pytanie, jeżeli chodzi o już właścicieli, bo Państwo tutaj mówili o tych odszkodowaniach, że się będzie można tutaj domagać ewentualnie odszkodowań za wejście tutaj na przykład budowy. No później wiadomo, jeżeli to są tereny rolnicze, to Państwo uważają, że nie, tak? Bo to nie ogranicza.
Czy odszkodowanie może być wypłacane i ogranicznia zawsze są, bo tak jak mówiliśmy o tych drzewach, że 5 metrów jedno, 5 metrów drugie nie można posadzić takiego drzewa w ogóle.
Czyli mieszkańcy będą mieli możliwość, że tak powiem, w jaki sposób.
Każdy mieszkaniec, przez którego będzie przebiegał rolniczy, będzie postanowiony rolniczącym w działce, jak również ci właściciele, na których będzie niezbędna potrzeba zajęcia terenu rządowego na czas wykonywania prac, każdy właściciel otrzyma odszkodowanie, bo my potrzebujemy od Państwa prawa do terenu, żeby móc procedować dalej. Państwo jesteście właścicielami nieruchomości, Państwo dzielicie nam tego prawa. Po otrzymaniu odszkodowania czy stosownej umowy, której, czy porozumienia, w której my deklarujemy się co do wypłaty i wysokości odszkodowania.
Czyli Państwo się będą zwracać do poszczególnych.
Tak, jak najbardziej. Żeby uzyskać pozwolenie na budowę już na etapie już projektowania i.
A w przypadku, jeżeli się ktoś nie zgodzi, no Państwo nie dysponujecie z tego ustawą.
Znaczy tak, no będziemy dążyć do tego, żeby w drodze ugody z każdym właścicielem zawrzeć taką umowę cywilnoprawną. Nie ukrywamy, nam też na tym zależy, jesteśmy spółką Skarbu Państwa. Podchodzimy też do tego elastycznie. Rzeczoznawcy majątkowi oczywiście jak najbardziej też będą bazować na dokumentacji na danej działce, ale nie jesteśmy tak usztywnieni, że będziemy w cudzysłowie chcieli ograniczać każdego właściciela, ale do tego, co teraz już Pan zmierza, jak najbardziej jesteśmy spółką Skarbu Państwa Inwestycji Publicznego, możemy bez ustawy też pozyskiwać grunt w drodze postępowań administracyjnych, czyli zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami możemy ewentualnie uzyskać decyzję starosty o ograniczeniu zasobów na zajęcie tej nieruchomości w ramach tej realizacji inwestycji.
Następne pytanie mam takie. Już po stronie, że tak powiem, właściciela. Państwo będziecie na własny koszt na przykład wpisywali do księgi wieczysty i występowali do sądu o wpisanie tego rurociągu na posesji czy na dalej działce.
Jeżeli właściciel nie będzie sobie tego życzył, to będzie to umowa cywilno-prawna.
Bez żadnych ograniczeń, bierze wpisów do księgi wieczystej i nie ma takiej potrzeby tutaj, żeby inwestor wprowadzał takie zapisy w dziale trzecim księgi wieczystej.
Ja mówię dlatego o tym, ponieważ przy gazociągu, który jest realizowany w Sławkowie, inwestor takie wpisy
dokonuje, ale on w innej formie pozyskuje prawo do terenu. My będziemy to pozyskiwać w takiej formie, że takie ograniczenie nie będziemy wprowadzać.
Rozumiem, że prawo do terenu, to że tak powiem, takie wpisy są na to, nie na budowę, tylko to są ograniczenia prawa własności wpisane do księgi wieczystej, które są, że tak powiem, no już ograniczeniami formalnymi. U Was będzie, no też będzie istniało, bo są te zasady, o których Państwo mówicie. I tam inwestor, ja mówię tutaj o systemie, takie rzeczy w Sławkowie przeprowadzi. Ludzie zostali powiadomieni, że zostały zrobione wpisy do ksiąg wieczystych, nawet przecież bez jakiejś tam ingerencji tych osób, prawda?
My też to robimy na życzenie właściciela nieruchomości. Jeśli właściciel nieruchomości życzy sobie, żeby było to wpisy do ksiąg wieczystych, to taką procedurę na koszt własny przeprowadzamy. Jeśli właściciel nie chce, to jest to w formie, że wypłacamy, zawieramy umowę i wpłacamy odszkodowanie na czas prowadzenia roku i później każdorazowo dla potrzeb eksploatacyjnych czy remontowych.
Ja może tak powiem panu. Gazociągi są grunty podyskowane co najmniej przypisa. Tam z kodeksu cywilnego artykuł 305 możliwość ustanowienia zależności przez tyłu. I ta procedura prawna nakazuje ograniczyć właściciela wpisem do księgi wieczystej. I to właśnie obligatoryjnie takie wpisy są dokonywane. My będziemy występować z artykułu innych i w ramach umów cywilnoprawnych i my takich wpisów nie musimy dokonywać, czyli inwestor nie będzie ograniczał właściciela wpisem w dziale trzecim księgi wieczystej. Jeśli właściciel będzie chciał, jak najbardziej możemy zmienić procedurę pozyskania terenu, iść w drogę służebności, tylko się właściciel musi z tym liczyć, że takie ograniczenie to już przepisy prawa kodeks cywilny o tym mówi, takie wpisy już w dziale trzecim inwestor będzie musiał dokonać. Ale my dajemy taką możliwość w rozwiązaniu, że w drodze umowy cywilnoprawnej nie musimy takich ograniczeń do działu wprowadzać i taka forma prawna pozyskania terenu jest jak najbardziej właściwa zgodnie z przepisami prawa.
Jeśli
to proszę
wyrazić, to prowadzono to na nasz
koszt. A kiedy państwo, że tak powiem, planuje, czy jeżeli ta uchwała będzie tutaj podpisana, że ktoś rozmowy?
Czy tak. Dopóki nie będzie ten rurocznik wprowadzony do tego planu, inwestor nie ma możliwości podstawy prawnej, wiadomo, prawo miejscowe jest prawem nadrzędnym, do przystąpić do procedur projektowych i podpisania terenu. Jeśli ta sprawa formalna, urbanistyczna zostanie zamknięta, dopiero wtedy jest możliwość projektowania, przystępowania do negocjacji z właścicielami, zebrania umów i uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wiadomo, że prawo miejscowe jest prawem nadrzędnym i w tym momencie bez tej możliwości i tej podstawy prawnej, czyli wprowadzenia rurociągu planu, my jako inwestor nie możemy do tych procedur przystąpić. Może to tak powiem, że na tym nie opostaw, no bo weźmie wypis z rejestru gruntów, weźmie wypis z miejscowego planu i tam rociągu nie ma, no to za tym opłaci się odszkodowanie, tak? No nawet taka sama prosta, prosty przykład.
Miejscowy
plan. A jak będzie miejscowy plan, to że będzie jak najbardziej jest podstawa do przygotowania projektu uzyskania pozwolenia, tak? Oni na tym etapie wiadomo, że nieodzownym elementem jest uzyskanie tego projektu. I rozmowy z właścicielem.
Dziękuję
bardzo. Może tylko ostatnie takie pytanie, takie krótkie. Oczywiście, jeżeli państwo będziecie tą inwestycję prowadzić, to nadzory wszelkie będziecie...
Jak najbardziej ze swojej strony.
Nadzorem archeologicznym włącznie.
Tak.
Każde wymagane przepisanie prawa nadzory będą.
I nadzór szaperski, nadzór archeologiczny i każdy inny,
który
jest wymagany
dla tego typu inwestycji. Inwestorski też jak najbardziej, żeby ta inwestycja była bezpiecznie przeprowadzona.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Malinowski, proszę. Dziękuję. Szanowni państwo, miałem jeszcze takie dwa, być może trzy pytania. Chciałbym zapytać, bo państwo tutaj mówiliście o kontroli nad stanem technicznym, co jest dość oczywiste i już to pytanie doprecyzuję. Oczywiście takie awarie się często nie dzieją i nie daj Boże, że chwilkolwiek działy. Natomiast niestety, załóżmy, niestety coś gdzieś tam się niestety na terenie naszej gminy Boże nie daj wydarzy. I oczywiście kwestią dla mnie oczywistą, że straż pożarna, czy ochotnicza, czy państwowa i tak dalej. Natomiast jak z państwa strony wygląda wtedy taka pomoc? Taka pomoc choćby techniczna. Ja rozumiem, że państwo odcinacie momentalnie wtedy oczywiście przesył materiał, tak? Jeśli pan pozwoli, jeszcze chciałbym dopytać z państwa strony, jaka pomoc wtedy dociera poza grupami technicznymi? I skąd taka pomoc dociera? Czy to jest aż z Płocka? Czy tutaj macie państwo jakieś zabezpieczenie, że tak powiem, techniczne, gdzieś bliżej własne?
To znaczy tak, mamy specjalną procedurę awaryjną na wypadku zdarzenia. Usługą bieżącą i kontrolą trasy, bo to też mamy w swoich procedurach kontrola trasy. Różnie to jest realizowane, czy to jest, nazwijmy to pierwsza, czy samochodowa, czy nawet lotnicza, to też na wypadek zaistnienia takiego zdarzenia, które jest odnotowane w naszych systemach, wtedy z automatu pierwsza, tak zwana brygada pierwszego rzutu. To są ludzie, którzy są najbliżej tego zdarzenia, czyli w tym wypadku to jest bank, tak? Bo można. To oni jadą, oceniają, czy jest faktycznie takie zdarzenie na miejscu, jak to wygląda i wtedy jest oczywiście nie trzeba straż pożarna zamiana, ale z Słodka jadą specjalne wozy. Po odcięciu przeważnie rurociągu to już wtedy taka plama to już na przykład spaliwa zmierza. To już wtedy nie wypływa. Jedzie wtedy z Słodka brygada tak zwanego drugiego rurociągu.
Trzy linie,
tak. drugiego zrzutu i wtedy on już podejmuje bezpośrednie działania na miejscu. Oczywiście porozumieniem z właścicielem, to jest kawałek awaryjny. I przyjeżdża tutaj z pobliża, bo na marka specjalnej, pogotowie techniczne, no i naprawa rozsiągu to jest kwestia kilku godzin.
Mamy ten rocznik pod kontrolą, jest cały czas monitorowany, pełna automatyka, czyli w razie czego jakieś jest obniżenie.
No nie ma,
nie ma, nie ma, nie ma. Obniżenie ciśnienia z automatu to sobie zaczynamy. Z automatu, to sobie te sekundy. Czyli to wiadomo, stopniowo się zamienia, usuwanie od razu, bo wiadomo, że nie jakieś przyszłości na jakaś tam grupę i kontaktu. Ale to jest 20 sekund. Są ekspozytorzy, starsi zmiany, którzy kontrolują ten rurociąg i jego przepływ przez paliwa wiszące. Jeśli coś takiego jest, mamy pełną automatykę tego systemu, z automatu jest sygnał, jest spadek ciśnienia z automatu, to wypadnie. To sobie są najmniejsze w tym awarii, czyli mniej awarii z rzędami.
Z dopłatnością w kilku metrów, w kilku miesięcy mamy zlokalizowane.
Dokładnie.
Uszkodzenie. Na przestrzeni czasu takich technicznych uszkodzeń to było bardzo mało, to były stare rurociągi. Generalnie borykaliśmy się z problemem wtrącznym.
Zdarzają się takie niewygodne odwiedzy, ale też bardzo często na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, ale takich też nie możemy wywrócić z tego.
Natomiast technika to też wtrącznie się poprawiła. To też bezpieczną rzeczą.
Ktoś chce jeszcze pewnie drzwi złota na swoim
zielarzu. Zdarza się. Nie wszystkim się udaje,
bo jest takie
spory zabezpieczenie, ale
coraz mniej.
Pan radny Maliński?
Jeśli można, takie pytanie mi się nasunęło do Państwa, gdy usłyszałem, że rurociąg w rzędzie to przechodził pod Białą Szęszą. Chciałem zapytać, czy tutaj Państwo bierzecie pod uwagę, że przepraszam, jeżeli Pani odpowiednie analizy stwierdziłyby taką potrzebę, czy Państwo byście byli technicznie w stanie, jeśli będzie oczywiście trzeba, zabezpieczyć dno Białej, czy jeszcze nawet pod dnem Białej Szęszy jakimś tak zwanym betonowym kołnierzem, jeśli się na przykład okaże, że ten teren, gdzie Państwo będziecie się pod rzeką przekopywać, będzie skarżał te tak zwane techniczne aspekty gruntu słabomyślnego. Czy kołnierz też tutaj Państwo widzicie, jeżeli by się pojawiła taka potrzeba, czy, bo ja tu słyszałem o rzece Narwi, prawda? Gdzie tam właśnie sprzęt do Narwi, choćby pod względem sekundowego przepływu metra sześciennego wody, no ale jeśli gdyby.
To znaczy ten rurociąg jest przemiernym sterowany, położony tak głęboko, że w zasadzie nie ma możliwości ingerencji nawet w strefę rozumiewania tej rzeki. Są na początku robione badania geologiczne, jeżeli jest większe problemy mamy z tego typu rurociągami, badaniami do geologicznych na szerokich rzekach, typu Wisła, Bóg. Bo jest, wszędzie można zrobić tą rodzaj niespodzianki po prostu. Nie jest dużą rzeką Przemysza, więc można na tyle dokładnie zrobić badania geologiczne i określić, czy nie ma jakichś niespodzianek gdzieś tam niżej. Ale schodzimy tu, tak jak mówię, na przykład 6, zdarza się na przykład, że 10, 12 metrów idziemy pod tą strefą rozgrzewania.
Przepraszam,
nasze to przepisy nas obligują dodatkowo krótszą mamy ścianę.
Czyli te 6 metrów, czy nawet 12, o których Pan mówi, to jest jeszcze odległość, nie od lustra wody, tylko od tak zwanego dla faktycznego ciepła wodnego.
Projekt hydrologiczny określi, jak głęboko
i ile odsuwa to.
No i tak jeszcze z tego powiem, pewnie Pan rurociąg w takim sterowanym przewiercie jest jeszcze dodatkowy róży.
Tak, dużo osłonowe.
Trzeba problemu, bo można go wyciągnąć z
rurociągu.
Nie jest wybetonowany, tylko jest specjalna rurana, jak jest uciskana, osłonowa, potem tą osłonową rurę dopiero i wzmocniona ścianka, czyli jest grubsza.
Dziękuję. Jeśli można, mam jeszcze jedno pytanie.
Proszę,
może, Proszę bardzo. No, to pytanie moje dotyczy Mieszka Kowale, to Państwu czemu je zadaję z czystej mojej ciekawości, jak wprawdzie jestem w tych kwestiach amatorem, ale geografię i fizykę bardzo lubię. Jeżeli to nie jest tajemnica, to proszę powiedzieć, czy istnieje teoretyczna możliwość, że w przyszłości ten rurociąg na przykład połączył, czy może ten rurociąg byłby częścią połączenia na przykład Morzejki, Kralupy czy Litwinow? Czy to już...
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, bo ja tam odczytałem co innego niż pani mi tutaj wyjaśniła.
Tam
były trzy nasze dla regionu Śródmieście, Paliwowskie i Paki było. A nie, to jest tekst naszych miejscowych planów. Tak?
To znaczy tekst w sensie...
Tak, bo ja tam odczytałem, że nie umiem to.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku zawiera przebieg, może zawiera przebieg rurociągu, ale on jest północy na południe prawie do Jaworzna, po zachodniej stronie omija Sławsk. Taki jest w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania.
Wojewódzkich?
Nie, pańskie. Przyjętym w 2006 roku. Tak, bo państwo, tak jak państwu powiedziałam, studium nie ma. Ponieważ studium zostało przyjęte jeszcze przed przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, gdzie ten rurociąg wprowadzony. A miejscowy plan, plan dla województwa jest z 2004 roku. Czyli to wasze studium jest 2003, plan dla województwa 2004. Państwa miejscowy plan 2006 musiał ująć tą inwestycję, która była w planie województwa i to nie jest przebieg wskazany. Z północy na południe.
Masz tam takie jednostki.
Ale tam miałaś takie, gdzie były wszystkie. Jeżeli nam się uda, także tutaj, jeżeli chodzi.
Masz bardzo tak powiedzieć,
Szanowni Państwo, ale ja bym bardzo prosiła, dobrze, bo nie słyszymy, pojedynczą wypowiedź. Bardzo proszę. Pani radny Tomczyk, bardzo proszę. Pani kontynuuje wypowiedź. Proszę posłuchać. Zresztą mama ma zapytanie.
Dobrze, ja
proszę o uwagę.
Musimy mieć już tego rozciągu 90 metrów, połączyć się z bazą w Borolowie, Trzebinią i z wszystkimi poszczególnymi gminami na granicy.
Tylko ja się właśnie zastanawiałem, dlaczego nie można było zaprojektować wejście na teren gminy Sławków w rejonie Chojny przy linii
energetycznej. To tak jak pani Dąbrowa kończącym miasto plan w państwem mieście wcześniej i też nawiązywała się Dąbrowa do tego planu, który państwo wcześniej mieliście. Ale ten plan był 8 lat temu wprowadzony, tak?
Szczególnie, że inne gminy przystąpiły do procedur krajowych, które zmienili po prostu, gdyby tą podstawę musieli pracować na tym, to są
obowiązujące. To jest to, co Kosia mówiła, ale jest w planie województwa, tak? I on też nakreślał i dokładnie wskazywał tą trasę. I tutaj też urbanista, osoba, która te procedury przeprowadza, no też tutaj musi bazować na tych narzędziach planów.
Szkoda, bo to nas wyznacza następną w rejonie Chojny, następną strefę ochronną, na której nie powstanie żadna inwestycja oprócz terenów rolnych. I mam jeszcze drugie pytanie do
tego. Kolejka chciała pokazać widzicie, bo pan też pytał o warianty, tutaj są wszystkie warianty, czyli rurociągu od Boronowa do Trzebini, było kilka.
i mniej więcej Państwu pokażę w tej chwili, gdzie jest
łatwo.
I ten przebieg jest, ten żółty jest przebieg Państwa miejscowego planu. Może granicę pokaż jeszcze miasta.
To są granice miasta Płaszków, to jest przebieg, który funkcjonuje
obecnie,
a to jest to, co proponujemy obecnie.
Mam jeszcze...
Proszę pamiętać, że to, co podkreślałam w starym koleżankach, staramy się, na większości tego przebiegu staramy się zmieścić w strefach już istniejących, dużo szerszych niż planowana kategoria ciągu. Więc staramy się właśnie nie ograniczać Państwu dodatkowych, nie wprowadzać dodatkowych ograniczeń użytkowania terenu.
Ja mam jeszcze drugie pytanie, już nie związane z technicznymi sprawami. Jeśli dobrze zrozumiałem, odszkodowanie dla mieszkańców otrzymają za budowę tej inwestycji. Natomiast co z odszkodowaniami za użytkowanie tego terenu? Sami Państwo tutaj stwierdziliście, że po wybudowaniu tego rurociągu będzie strefa 12-metrowa ochrona, na której nie będzie się mogła znajdować żadna zabudowa, czyli mieszkanie właściciel nieruchomości nie wybuduje tam ani domu, ani komórki, nie wybuduje tam nic. Więc wprowadzamy mu dość duże ograniczenia w użytkowaniu jego nieruchomości, co przez to nieruchomość straci na wartości. Co w takim przypadku, czy rozpatrujecie Państwo możliwość wykupu części działki, która zostanie, której wartość spadnie w związku z budowaniem Waszej inwestycji?
Tak, dokładnie, jak najbardziej to są te działania wpatrywane. Wykup raczej nie będzie wchodził w grę, bo mamy za dużo rurociągów, byśmy mogli i musieli wykupywać takie tereny, ale jak najbardziej te ograniczenia co do uwzględnienia, tak jak Pan dobrze zaznaczył. Jeśli ta strefa gdzieś w planie właściciel ma możliwość zabudowy, czy zakładowej, czy jeden mieszkaniowej, jeden gminnej, jak najbardziej my za każdy metr kwadratowy, zgodnie z tą powierzchnią, która zmieni przeznaczenie, wypłacimy odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości. To o czym Pan mówi. A jeśli się okaże, że działka na przykład ten pas, tak na przykład ograniczy właścicielowi pozostałą część działki, gdzieś jakiś wygodzi i zostanie jakiś taki fragment, gdzie faktycznie byś miał też ograniczony ze względu na strefę, jak najbardziej jest też podstawa, żeby uwzględnić ten dodatkowy jakiś fragment do uwzględnienia go w ramach odszkodowania z tytułu też zmniejszenia wartości nieruchomości, czyli nie tylko strefa 12, tylko ewentualnie w przypadkach uzasadnionych większa powierzchnia, która zrekompensuje właścicielowi zmianę tej funkcji bądź te ograniczenie właśnie spowodowane tą strefą bezpieczeństwa. Jak najbardziej z każdego metra kwadratowego różnica pomiędzy wartością działki przeznaczonej w planie, czyli pod budownictwo, czy pod przemysł, czy pod budownictwo zagrodowe, jak najbardziej będzie różnicą od wartości gruntu, czyli tak naprawdę właściciel otrzyma te pieniądze, co fizycznie to działkę mógłby sprzedać jako budowlane.
Rozumiem.
Bo to przepisy prawa... To,
jak zwykle wiadomo, wpiszcie to. Wysokość tego odszkodowania to będzie wysokość negocjowana
na... Nie.
A właściciel na podstawie...
Panu powiem.
Na podstawie...
Jak na czym polega wycena, że przez biegłego rzeczoznawcę? Biegły rzeczoznawca jest powołany przez ministra zgodnie z procedurami prawnymi, jest na liście rzeczoznawców krajowych i taki rzeczoznawca musi bazować na bazie pozyskanej z tego rejonu, z tego obszaru i rynku lokalnego, czyli tak zwanej bazy starostki, która jest ewentualnie w urzędzie miasta, w zależności od jakich sprawach miasto, i on na podstawie ceny rynkowej średniej, on określa wartość metra kwadratowego nieruchomości, bądź całej nieruchomości. To nie jest tak, że on sobie weźmie kwotę X z jakiegoś tam innego regionu, bądź na niżej ją dziesięciokrotnie czy dwukrotnie, on musi bazować na cenach rynkowych będących na rynku lokalnym. I to nie będzie tak, że na przykład cena gruntu, przypuśćmy tutaj budowanego jest 50 zł, 300 zł, a on przyjmie na przykład 500 albo 20. Nie. Tu musi być cena rynkowa, średnia, zgodnie z bazą, która figuruje i widnieje w ośrodkach dokumentacji z decyzyjnej kategorii w danych właściwych starostwa. I to jest tak zwany rynek lokalny i cena średnia z rynku lokalnego, zgodnie z oczywiście z przeznaczeniem gruntu, tak? To jest działka rolna, to jest wartość działki rolnej, działka budowlana, działka zakładowa, czy przemysłowa, czy usługowa, jak najbardziej zgodnie przeznaczeniem w miejscowym planie bądź studium, tak?
My jako PERN nie prowadzimy negocjacji, my uczestniczymy w tych spotkaniach, ale robią to rzeczoznawcy. Nie są to takie negocjacje koleżeńskie, tak? To znaczy, że dogadamy się, nie.
My to jest człowiek jeszcze nie prowadzimy,
to
Pytanie, czy przebieg dziś będzie ustalony, to bo chcecie Państwo mówić, że jeszcze coś będzie na jakieś negocjacje. Czy to, co dzisiaj ustalimy, dajmy na to, będzie ta uchwała, czy to już jest sprawa zamknięta odnośnie przebiegu?
Proszę Państwa, to jest pas szerokości 50 metrów, a w momencie dopiero prac nad miejscowym planem będzie szczegółowo określone.
Z tych 50 metrów,
to jest właściwie będziemy dzisiaj ustalać.
Tak.
I od tego już...
My ustalamy tylko ten prac, który będzie podlegał, z którym będziemy po prostu pracować, prowadzić pracę na samą planu. A ostateczny przebieg będzie...
Ale granie na 50 metrów, czyli będzie przesunięcie o kilkanaście metrów drugą stronę, ale generalny przebieg pracy, to jak tutaj pokazamy...
Ale musimy określić obszar, który planujemy robić, dlatego musimy założyć jakiś...
Czyli wzdłuż linii najwyraźniej nie będzie można, tak jak ja tutaj postulowałem, puścić, tylko on będzie musiał iść tak jak przez rejon hojny, tak jak jest, tylko w pasie 50-metrowym.
To znaczy, Pani Radny, no niestety, ale tak jak Panu tutaj tłumaczyłam, jestem Państwu obowiązującym miejscowy plan zagospodarowania. Linia wysokiego napięcia jest, tutaj widać fragment tej linii, no odsunięta od tego pasa, który jest w obowiązującym miejscowym planie, do którego rurociąg dochodzi z miasta Dąbrowa Górnicza. Więc przesunięcie na granicy do linii w tym momencie jest no jakby niemożliwe, bo trzeba było, znaczy możliwe oczywiście, tylko wtedy trzeba byłoby od granicy z Dąbrowy pójść do linii wysokiego napięcia pewnie...
Albo linii zmienić. Dobrze, rozumiemy ograniczenia.
Tak, nie wiem, no tak jak tłumaczyłem.
Jesteśmy po ciężkich rozmowach z tym gazem i w sumie tam nam się parę rzeczy udało poprzesuwać, ale też właśnie...
Proszę Państwa, ale oni mają specustawę, nie?
No mają, no, mimo wszystko się tak, dało
doprowadzić. W mniejszej pozycji
negocjacyjnej niż mimo...
tutaj PERN, bo PERN idzie na zwykłym prawie budowlanym, tak jak Pan powiedział, żeby rozpocząć inwestycję, musi uzyskać zgodę z każdego z właścicieli na wejście w ten, na dyspozycję do celów budowlanych, tak się chyba nazywa ten papier i musi negocjować już wydmę. Trochę jest inna sytuacja, a tam ci do...
Ale mimo wszystko udało nam się częściowo zmienić trasę gazociągu DM-1000, mimo że był ze specustawą.
Dobrze, czy Szanowni Państwo, jesteśmy w temacie rurociągu. Przypominam więc, czy jeszcze jakieś pytania macie tutaj do Państwa, do gości? Szanowni Państwo radni, pytam. Czy jakieś pytanie jeszcze, tak? Pan radny ma jeszcze, proszę.
Takie pytanie, bo tak, Państwo przechodzicie pod tą rzeką, tu już było dużo mówione na ten temat. I w zasadzie to ja bym tylko może tak ogólnie tutaj powiedział, że w zasadzie przechodzicie Państwo w tym miejscu, gdzieśmy proponowali, żeby przechodził gazociąg 1000. I o dziwo nam się ich nie dało przekonać. Zresztą może byśmy ich przekonali, ale to już terminy są takie, że nie dało się tego zrobić. Ale Państwo w zasadzie no, realizujecie to, co byśmy wtedy postulowali z gazociągiem 1000. Także no to już będziemy zadowoleni. Z tego momentu,
z tego jednego,
dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, radni, czy mamy jasność w temacie, czy możemy przejść do głosowania nad uchwałą? Widzę, że tak. Mamy problem. Bardzo proszę o zmiany techniczne i Szanowną Komisję Uchwały i Wniosków o przygotowanie się do odczytania uchwały i Państwa o zagłosowanie. Jeszcze momencik, proszę. Czy jesteśmy gotowi? Pytam biuro obsługi. Możemy zagłosować?
Tak.
to bardzo proszę komisję o odczytanie uchwały i państwa o zagłosowanie.
Uchwała Rady Miejskiej Sławkowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Borowo-Trzebinia.
Tak jest. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Głosowanie zakończono. Przy 13 głosach za uchwała przyjęta, 1 głos sprzeciwu, 1 osoba wstrzymująca. Dziękuję państwu bardzo za zagłosowanie. Natomiast naszym gościom